radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji naukowej chciałabym porozmawiać z Państwem o tym, jak badania naukowe wpływają na powstawanie programów profilaktycznych, jakie jest ich znaczenie dla prewencji wielu chorób. Czyli tak po prostu, co statystyczny Polak bezpośrednio może zawdzięczać pracy naukowców zajmujących się zdrowiem. A moimi gośćmi są doktor nauk medycznych Hanna Kujawska-Danecka z Katedry i Kliniki Reumatologii i Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz geriatra, wojewódzka konsultant w tej dziedzinie medycyny. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan profesor doktor habilitowany Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz internista, międzynarodowy ekspert w zakresie prewencji epidemiologii chorób serca, konsultant w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego oraz członek Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, autor i współautor kilkudziesięciu, nie wiem czy się nie mylę, może kilkuset już nawet, programów prewencyjnych dotyczących zdrowia. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ile tych programów? Bardziej kilkadziesiąt czy bardziej kilkaset? Trzeba by było policzyć pewnie. Ale żeby taki program prewencyjny powstał, który dotyczy ochrony zdrowia, musi to być przez naukowców dokładnie przebadane, musi być sprawdzone. Czyli ta najpierw statystyka, kto, ile i jak i gdzie choruje, potrzebuje pomocy, na co, co się dzieje z takim pacjentem, co można zrobić. Trzeba udowodnić, że wprowadzenie takiego programu w życie jest konieczne i przyniesie efekty, tak? Tak to się zaczyna?
Ma pani redaktor świętą rację. Z programami polityki zdrowotnej jest tak jak z w kryminalistyce. Sherlock Holmes mówił do doktora Watsona: data, 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 Drew Watson, czyli dane, dane, dane. Jeśli są dobrze zebrane dane, to wtedy można wyciągać dobre wnioski i próbować zmieniać zdrowie społeczeństwa. Ale pani redaktor, proszę mi tylko i na jedną chwilę pozwolić na takie krótkie wspomnienie ze stycznia tego roku. Byłem na Zamku Królewskim w Warszawie i tam pani redaktor Joanna Matuszewska z Radia Gdańsk odbierała nagrodę najlepszego dziennikarza w Polsce promującego wiedzę o zdrowiu. Także muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny i w imieniu kapituły i w imieniu naszego środowiska, to prościej być dziennikarzem z Warszawy niż z Gdańska zdobywać takie ogólnopolskie laury.
Także bardzo dziękuję za to przypomnienie, ale skupmy się panie profesorze na tych badaniach naukowych i tym, co pacjent z tego może mieć, tak naprawdę już tak kolokwialnie mówiąc, bo mówił pan o tych danych. To jest czasami mrówcza wieloletnia praca, zanim się uda przeprowadzić taki program i doprowadzić do powstania programu prewencyjnego, profilaktycznego. I taki program między innymi pan realizował na początku lat 2000, można powiedzieć. To był program, który się nazywał Polkart. I to chyba taki pierwszy duży program badawczy w Polsce, prawda?
Tak, program Polkart.
Dotyczący serca, tak.
W których rzeczywiście uruchomiono interwencje w polityce zdrowotnej oparte na faktach, czyli na danych naukowych. Eksperci, którzy monitorują zdrowie Polaków, wskazali w latach 90., że transformacja poprawia zdrowie Polaków, ale na przykład małe miasta czy małe miasteczka, tam zdrowie poprawia się najwolniej i tam ludzie stosunkowo najkrócej żyją w porównaniu do mieszkańców wsi i wielkich miast. W związku z tym w 2002 roku rzeczywiście uruchomiliśmy wielki program interwencyjno-edukacyjny dla mieszkańców 400 polskich małych miasteczek. Tutaj była i Czarna Woda, i Luzino, i kilkanaście innych w otoczeniu województwa pomorskiego.
Bo pan profesor przyniósł ze sobą takie dane statystyczne twarde, tak? Które pokazują, jak to było właśnie na początku lat 90. chociażby w tym naszym tutaj pomorskim Luzinie. A jak było po kilku latach, kiedy ten program zaczął być realizowany?
Rzeczywiście tak. To sami nie spodziewaliśmy się tak dużych zmian po rzetelnym opracowaniu wyników, przedstawieniu ich politykom zdrowotnym. Wtedy ministrem zdrowia był minister Balicki, a później minister Religa. I sześcioletnim uruchomieniu takiego rzeczywiście dobrego, kompleksowego programu. I o dobre dwa lata poprawiła się poprawiła się długość życia w ciągu dekady. To jest bardzo dużo i mieszkańcy tych najmniejszych miejscowości dogonili pozostałe środowiska i dane naukowe na to bardzo dobrze nam to pokazują.
A co wpłynęło właśnie na to, że poprawiła się ta, ta długość życia?
To jest wielki problem, który dotyczy nie tylko zdrowia, ale spraw społecznych. W latach 90. zdrowie pogorszyło się w Polsce albo za wolno się poprawiało przede wszystkim tam, gdzie było duże bezrobocie. I to był czynnik, który determinował. I taka no, niechęć mężczyzn do zgłaszania się na badania.
Bo my mówimy o chorobach serca.
Niezakaźnych,
i...
o chorobach serca, o tych czynnikach
gdzie
ryzyka, nadciśnienie,
tak? Wtedy się...
hypercholesterolemia, otyłość i cukrzyca, palenie. Tutaj niektórzy woleli nie wiedzieć, że są chorzy i później był nadmiar udarów, zawałów, niewydolności nerek i przez to nadmiar zgonów i krótsze życie w tych środowiskach. Więc rzeczywiście, jeśli zrobiliśmy dobre analizy naukowe, dobrze to wszystko zostało zmierzone, wystandaryzowane z uwagi na różnice wieku, strukturę płci, to nie chcę teraz tutaj zbyt naukowo wchodzić, ale te fakty jednoznacznie pokazały, gdzie powinny być interwencje i te interwencje rzeczywiście się udały. Szkoda tylko, że zostały zakończone w roku 2008-2009, ponieważ w tej ostatniej dekadzie trzeba przyznać, że jakikolwiek środowisko nie polityczne nie zarządzało służbą zdrowia, to jednak tej prewencji bardzo brakuje i Rządowa Rada Ludnościowa wskazała w ważnych dokumentach, na przykład w 2015 roku profesor Strzelecki, wybitny polski demograf, że wręcz użył takiego słowa, że trzeba zmienić paradygmat w podejściu do zdrowia Polaków, czyli trzeba zdecydowanie więcej poświęcić na prewencję. I wszyscy to powtarzają, to taka poprawność polityczna polskich polityków, ale niestety dzieje się w tej sferze za mało i program PolSenior 2, program badawczy, który wykonaliśmy na reprezentacyjnej próbie 6 tysięcy starszych Polaków od 60 do 105 lat, rzeczywiście miał nam pokazać i wskazać politykom, co należy poprawić w zdrowiu Polaków. I główną taką wskazówką, o której pewno powie za chwilę trochę nam pani doktor Hanna Kujawska-Danecka, jest właśnie ten zespół, który nazywamy zespołem słabości, kruchości, czyli taki okres przedstarości, w którym no, możemy jeszcze dużo zrobić dla swojego zdrowia, a
będziemy
robimy za mało.
O tym jeszcze pani profesorze rozmawiali, ale ja właśnie chciałam zadać pytanie pani doktor. Z pani perspektywy takiej pracy klinicznej z pacjentami, jako geriatry, jako lekarza internisty, to jakie znaczenie mają wyniki tego typu programów dla takiej optymalizacji leczenia? Co się zmieniło od tych lat 2000 do dzisiaj, kiedy w określonych chorobach, no nie wiem, może są jakieś inne wytyczne, inaczej się postępuje? Co tak naprawdę w praktyce wpływa na ten, na tą długość życia pacjentów, którą można w jakiś sposób poprawić, kiedy pacjent no, jest w opiece medycznej.
Rzeczywiście badania naukowe, między innymi też badanie PolSenior, ale bardzo wiele różnych, które się toczą no, na całym świecie, można powiedzieć, i które my oczywiście też bardzo chętnie czytamy, czy uczestniczymy w różnych konferencjach, gdzie się to szeroko omawia. One bardzo mocno podkreślają z jednej strony to, co mówił pan profesor, czyli też odpowiednie rozpoznawanie i leczenie już konkretnych chorób, jednostek chorobowych, tak jak było wspomniane, prawda, czy choroby sercowo-naczyniowe, przewlekła choroba nerek, ale z drugiej strony no, my zyskujemy coraz więcej danych też pokazujących, jak olbrzymi wpływ na nasze zdrowie i starzenie ma styl życia bardzo szeroko pojęty. Mamy bardzo wiele w tej chwili dowodów, na przykład pokazujących, że jeżeli chodzi o nasze zdrowie takie psychiczne, na przykład starzenie się mózgu, tak, zachowanie takiej, no mówimy kolokwialnie, jasności umysłu, prawda, czyli naszych funkcji poznawczych, pamięci.
Ktoś pani podpowie od razu.
Także bardzo wiele, i to zresztą pacjenci też często, jak mnie odwiedzają na przykład w poradni geriatrycznej, kiedy na szczęście ja badając ich widzę, że nie ma otępienia, prawda, i ich uspokajam, ale z drugiej strony jakby oboje widzimy i pacjent i ja, że rzeczywiście widać pewne drobne deficyty, jeżeli chodzi o pamięć, o inne funkcje poznawcze. I zawsze jest to pytanie, pani doktor, a co ja mógłbym zrobić, a najlepiej jakby była jakaś tabletka, prawda, tak, żeby można było ją wziąć i rzeczywiście
poprawić.
Ale to co, poprawić.
Praca umysłowa, to znaczy, tak, taka rzeczywiście, nawet zabawa, krzyżówki i tak dalej pomagają?
Tak, rzeczywiście każda aktywność, można powiedzieć, która zajmuje nasz mózg w takim sensie, że angażuje go w pracę, tak, to znaczy począwszy od pracy zawodowej, są na przykład takie ciekawe prace mówiące, że pokazujące, że ludzie, którzy zmieniali kilkukrotnie pracę w ciągu swojego życia, to znaczy musieli się nowych rzeczy nauczyć, nawet w obrębie, nie wiem, jednej specjalności, jednego zawodu, prawda? Że taki duży impuls do nauki nowych rzeczy sprawia, że właśnie gdzieś tam po kilkudziesięciu latach obserwacji, że takie osoby na przykład mają rzadziej otępienie. Cała taka aktywność, powiedziałabym, kulturalna, czyli literatura, czytanie książek, muzyka, sztuka, jakby obcowanie ze sztuką w bardzo jej różnych wymiarach jest bardzo też dla mózgu stymulujące.
Pytanie bym miała jeszcze takie, o taki może bardziej konkret, czy te wyniki badań, o których tutaj pan profesor mówił, Polkart, one wpłynęły w jakiś taki istotny sposób na zmiany postępowania z pacjentami. To znaczy ustalono na przykład, że należy poddać się już prewencji sercowo-naczyniowej w wieku konkretnym jakimś, że powinny być wykonywane jakieś badania, że pacjenta trzeba objąć jakąś ścisłą opieką w określonych sytuacjach. Czy to się zmieniło? Czy te badania też wpływają na decyzje, jakie tak naprawdę podejmuje lekarz, jakie ma wytyczne, co robić z chorym?
Na pewno, bo takie jednak zalecenia pojawiają się na przykład w różnych wytycznych towarzystw kardiologicznych chociażby, ale też myślę, że bardzo ciekawe są dyskusje, które się toczą też, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne. Na przykład mówi się cały czas i pewne programy pilotażowe, wiem, że są wprowadzane, czy są plany, żeby były wprowadzane, na przykład o takich bilansach, na przykład o bilansie, nie wiem, 40-50-latka, prawda? I to myślę, że oddaje ten koncept, prawda? Żebyśmy
że jest
prewencyjnie...
To jakby kolejny etap wdrażania w życie tych badań, tych projektów, programów. Panie profesorze, a co kolejne wyzwanie dla nauki stanowi obecnie, bo wiem, że pan jest jednym z koordynatorów projektu nowego Polskie Zdrowie 2000.0. Jakie są cele tego programu i co będzie tym razem jego obiektem?
No, mamy pełną świadomość trudności obecnej sytuacji zdrowotnej Polaków, prawda? Czyli ten nadmiar zgonów w czasie COVID-u powodował bardzo wielkie straty, pogorszenie zdrowia wszystkich, bo aktywność ruchowa dużo mniejsza, dziewczęta w szkołach, chłopcy, od nich się zaczyna, ale na starszych kończąc i na sferze psychicznej i na sferze zdrowotnej. Po drugie, wszyscy podkreślają naukowcy na świecie, teraz była taka paneuropejska superkomisja byłych premierów i komisarzy Unii Europejskiej, oni w Polsce prawie w ogóle nie mówiono, a o tym trzeba teraz powiedzieć i będziemy we wtorek to w konferencji ogólnopolskiej o tym opowiadać, to opóźnienie leczenia w czasie COVID-u, to jest raz, to jest wielki problem i nadmiar chorych, ale teraz jeszcze będzie no, ta część z dodaniem problemów wojennych, no, trzeciorzędowa taka fala utrudnień w zdrowiu, ponieważ no, czynniki społeczne, wzrost cen, to wszystko spowoduje pogorszenie zdrowia, więc Polska, tak jak inne kraje europejskie, musi się przygotować na te zagrożenia i o tym trzeba głośno mówić.
Co to będzie za projekt Polskie Zdrowie 2.0?
Polskie Zdrowie 2.0 to jest taki strategiczny projekt, on już jest i jego pierwsze wyniki będą ogłoszone za tydzień. Mianowicie we wszystkich strategicznych działaniach państwa, makroekonomii, zdrowiu publicznym, ale także prawach pacjenta, kadrach medycznych, stylu życia Polaków. No, najlepsi polscy eksperci, niezwiązani na bieżąco z polityką, wskazują w krótkich dokumentach dla polityków na największe zagrożenia i potrzeby. Więc to będzie taki dokument,
takie
idealna ściąga,
tak?
To będą ekspertyzy, idealna ściąga dla polityków na programy wyborcze w zdrowiu. I po to także to robimy, żeby nas słuchali. Dam prosty przykład, mówiliśmy o Polkardzie początku lat 2000. Oprócz prewencji pierwotnej, no powinniśmy rozwijać prewencję wtórną. Prewencja wtórna, no to po zawale serca, ktoś powinien zacząć rzucić palenie, trzeba mu w tym pomóc, więcej się ruszać, obniżyć cholesterol i tak dalej. Więc ta prewencja wtórna, na przykład jak robiliśmy Polkart, została, no nie wysłuchali nas politycy do końca. Tak jak wdrożyliśmy idealnie i zainwestowaliśmy w rozwój kardiologii interwencyjnej, każdy Polak, czy mieszka w Suwałkach, czy w Rzeszowie, czy pod Rzeszowem, czy w centrum Warszawy, ma kapitalną szansę, taką jak w Niemczech, taką jak w Stanach Zjednoczonych, na leczenie interwencyjne zawału serca, na cewnikowanie serca, na wstawienie, wszczepienie stentu i tak dalej. Ale nie zainwestowaliśmy, a o to gorąco polityków wtedy, 15-20 lat temu prosiliśmy, w rehabilitację i w tą prewencję wtórną. I efekt jest taki, że no, wielu Polaków pięknie przeżywa ten ostry okres, ale później bardzo szybko na skutek
idzie
braku
na rentę,
prewencji
wtórnej nie
mamy
może...
niewydolność serca, tak. I w związku z tym tutaj przede mną są dane, które przygotowali właśnie koledzy z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, wskazujące, że w Polsce mamy 2 razy więcej hospitalizacji z powodu niewydolności serca niż w innych krajach, a w zasadzie średnio 3 razy więcej. Więc tutaj to i oszczędności wielkie, i poprawa jakości życia, i przede wszystkim poprawia zdrowia, jeśli uruchomimy. Więc polskie zdrowie 2.0 ma służyć temu, żeby wskazać politykom największe deficyty, które należy nadrobić. Tak choćby, jak i wskazałem z nauki, jakie wyciągnęliśmy z ostatnich 20 lat z rozwoju kardiologii.
Rozumiem, że pan profesor jeszcze nie ma tych ekspertyz, nie widział ich, a może już widział i jeszcze nie chce powiedzieć, ale...
Ja już ich widziałem, ale, nad nimi
ale
pracuję.
Ale co jest największym problemem?
Ale rzeczywiście... No, jestem zobowiązany do tego, żeby we wtorek...
Zasygnalizować tylko, co jest największym problemem, z czym będziemy się musieli zmierzyć. Dostęp właśnie to nagromadzenie chorych, którzy z powodu COVID-a nie doczekali się na czas operacji,
zabiegów,
wizyt.
Są dwie rzeczy. Pierwsza to za dużo Polaków zachorowuje, tak? Na zawały serca, udary mózgu, chorobę wieńcową, nowotwory. I to powinniśmy absolutnie wzmocnić teraz prewencję i na to przeznaczyć środki, bo nie przeznaczamy nawet dostatecznej ilości, a drugie to właśnie dostęp dla tych, którzy już zachorowali. To jest rzeczywiście zagrożenie systemowe, żeby system wytrzymał finansowo i organizacyjnie to, co nas czeka przez najbliższe 2-3-4 lata.
Profesor doktor habilitowany Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk i doktor nauk medycznych Hanna Kujawska-Danecka z Katedry Kliniki Reumatologii, Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są z nami. Do rozmowy, proszę państwa, wracamy po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną są doktor nauk medycznych Hanna Kujawska-Danecka z Katedry i Kliniki Reumatologii, Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzka konsultant w dziedzinie geriatrii, i profesor doktor habilitowany Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, jeden z koordynatorów projektu eksperckiego Polskie Zdrowie 2.0. Nie tak dawno w tym studiu ja gościłam profesora Tomasza Grodzickiego, wieloletniego konsultanta krajowego do spraw geriatrii, profesora, prorektora, można powiedzieć, Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i on nie był optymistą. Mówił, że w Polsce jest 500 lekarzy geriatrów i że to jest o połowę za mało, że drugi raz tyle by było trzeba, żeby zająć się tak na poważnie seniorami, zapewnić im dostęp do specjalistów. Proszę powiedzieć, dlaczego tak ważna jest, pani doktor, opieka geriatry? No przecież mamy też innych specjalistów, tylko czy rzeczywiście osoba w podeszłym wieku powinna do 10-15 lekarzy chodzić czasami?
Tak, tutaj rzeczywiście mamy, znowu jakby trochę nawiązując do danych, prawda, i od wyników różnych badań, mamy bardzo wiele danych, które pokazują, że taka opieka geriatry, a w zasadzie tak jak pani mówi, bo oczywiście z wielu innych specjalistów, często jest tak, że ten pacjent z racji swojej wielochorobowości no, odwiedza tych różnych specjalistów, ale mamy wiele danych pokazujących, że taka opieka, po pierwsze geriatry, który jako, czasami tak troszkę mówiąc pół żartem, pół serio, mówimy, że geriatra to jest taki internista plus, nie, czyli zazwyczaj specjalista chorób wewnętrznych, jednak z dużo szerszą wiedzą zakresu i psychologii, psychiatrii, neurologii, no wszystkich tych elementów, które się pojawiają, bo jakby z racji problemów zdrowotnych, które się pojawiają u osoby starszej. I rzeczywiście wydaje mi się, że ta wiedza z geriatrii pozwala nam lepiej rozumieć, jak choruje osoba starsza. I myślę, że ta opieka geriatryczna, po pierwsze właśnie jest wiele danych pokazujących, że opieka geriatry jest
holistyczna,
też holistyczna i też jest bardziej efektywna. Też nawet gdybyśmy to jakby spojrzeli na to z punktu widzenia, nie wiem, kosztów efektów.
Tak, bo ja pamiętam właśnie leczenia. Też takie tweety lekarzy nawet, którzy mieli gdzieś pacjentów i pokazywali listę leków, które dana przykład, osoba musi przyjmować, to tam na tej liście 20-30 kilka różnych preparatów, czasami wykluczających się, wchodzących ze sobą w interakcję.
Czyli tu musi paść słowo bezpieczeństwo chorego.
No właśnie,
bo to przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo, bo jak nie ma koordynatora tej opieki, to
każdy lekarz leczy swoje objawy, tak?
Tak. I tu wydaje się, że geriatra właśnie z racji i wiedzy, doświadczenia, ale też takiego bardziej powiedziałabym czucia, jak choruje ten starsza osoba i jakich na przykład działań ubocznych można się spodziewać właśnie z racji stosowania różnych leków czy samej choroby, że jest takim, myślę, że dobrym liderem, że tak powiem, w tym procesie leczenia wielochorobowości.
No i teraz mieliśmy w Polsce taką sytuację, że na początku lat 2000 znowu powstał taki projekt, żeby przebadać to, tą część społeczeństwa w wieku podeszłym i również pan profesor Zdrojewski w to był zamieszany, że tak powiem. Polsenior to było takie pierwsze i największe do tego momentu badanie dedykowane seniorom. I jakie wnioski po tej pierwszej edycji wyciągnięto? Dlaczego zrobiono drugą edycję badania Polsenior kilkanaście lat później?
Bardzo zmienia się demografia w Polsce i przybywa starszych i najstarszych Polaków naprawdę w dramatycznym tempie. 10 razy wzrosła ilość gmin w Polsce, to są dane sprzed tygodnia z Narodowego Spisu, gdzie liczba osób najstarszych przekroczyła 65 lub 80 lat, więc to wszystko, co się w Polsce tak szybko zmienia, no musimy do tego się dostosować.
Czyli starzeje się nasze społeczeństwo,
bardzo starzeje się, krótko mówiąc, i doktor Hania, która jako konsultant wojewódzka wróciła w sobotę z takiej bardzo nowoczesnej konferencji z Londynu, jak zadzwoniła do mnie, to po pierwsze była bardzo radosna, że tak wszyscy pokazywali potrzebę koordynacji i potrzebę geriatrii w zespole, który opiekuje się osobami 80-90-letnimi dla ich bezpieczeństwa i skuteczności terapii. Była też bardzo smutna, bo powiedziała, wiesz co, to u nas środowisko jeszcze tak, nie mówię tu o pacjentach, tylko o naszym środowisku, tak o 10-20 lat jest, mam nadzieję, że za 10-20 lat zrozumieją to wszystko, jak to jest właśnie potrzebne. I my musimy dobrze rozeznać potrzeby tych chorych.
Stąd te badania Polsenior, a później Polsenior 2, bo się zmieniły warunki, tak?
Bo się bardzo zmieniły warunki i w związku z tym trzeba wiedzieć, w co inwestować i co
rozwijać.
No
dobrze, ale są już wyniki, panie profesorze, tych badań. Już wiecie, co trzeba zrobić.
Są wyniki, tutaj najpierw gratulowałem pani doktor, a teraz pani redaktor, a teraz podziękuję tym, którzy wzięli udział, byli wylosowani przez Ministerstwo Cyfryzacji i przez naszych ekspertów, ponieważ 6 tysięcy Polaków zostało wylosowanych tak, żeby stanowić rzeczywistą reprezentację pod względem płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania i udało się, większość z nich zgodziła się na udział w badaniach. Każdy z nich ma teraz bazę danych na 6 tysięcy parametrów, choćby 40 parametrów krwi. I w związku z tym mamy bazę, która sięga 40 milionów komórek. To wszystko już rzeczywiście przerobiliśmy, statystyki są wykonane i widzimy, co się stało dobrego i jakie są potrzeby. Co się stało dobrego, to na przykład zainwestowano dobrze i umożliwiono operację zaćmy. I tu jest olbrzymia poprawa. Przez ostatnie 15 lat rozpoczęto porządną edukację i lekarzy, i pacjentów pod względem dowodów naukowych, które są, że leczenie nadciśnienia w starszym wieku opóźnia demencję, opóźnia zawał serca, udar mózgu albo wręcz eliminuje i opłaca się leczyć nadciśnienie u starszych ludzi i jest wielka poprawa w Polsce i dużo więcej osób z nadciśnieniem, ale dobrze leczonych, do dożywa sędziwego wieku. To są te sukcesy. Choćby w efekcie jest mniej zachorowań na przewlekłą chorobę nerek i mniejsze zapotrzebowanie na dializy. Także to są te rzeczy, które wiemy, że się stały dzięki temu dobremu, co uczyniono. Ale jest bardzo wiele obszarów, w których rzeczywiście wymagają one poprawy. I tutaj może głos oddam dr Hani, żeby trochę o stanie geriatrycznej opowiedziała.
Co trzeba zrobić w takim razie? Co my wiemy, co wynika z tego badania, w jakich obszarach tu jesteśmy jeszcze daleko od ideału?
Tak, tutaj rzeczywiście myślę, że to, co na przykład zwraca uwagę, to pan profesor wspomniał wcześniej o takim zespole frailty, czyli zespole kruchości, zespole słabości, to jest taki, można powiedzieć, stan, czy nie wiem, etap w życiu, gdzie jesteśmy ze względu na proces starzenia, różne nasze choroby współistniejące, jesteśmy szczególnie podatni na pogorszenie stanu zdrowia i na przykład jeżeli się pojawi jakaś, nie wiem, ostra, ciężka infekcja, jakieś inne zachorowanie, na przykład konieczność leczenia onkologicznego, to wiemy jakby z badań, że pacjenci właśnie, którzy są w tym mają zespół słabości, niestety będą chorowały ciężej, mają mniejsze szanse na leczenie. I tutaj jakby myślę, że warto też mieć świadomość, że to nie jest tożsame z wiekiem, zwłaszcza takim biologicznym, metrykalnym, tak? Bo ja znam 80-latków jako pacjentów, tak? Którzy są naprawdę w bardzo dobrej kondycji i nie powiedziałabym, że mają...
niż 50-latkowie.
Tak, że mają ten zespół słabości, a są pacjenci właśnie młodsi o 15-20 lat, gdzie ja widzę te cechy zespołu słabości. Krótko mówiąc, to jest taki stan, gdzie jakby możliwość utrzymania...
Ale to jest zależne, pani doktor, od tego, co pacjent robi, jak żyje. Tak, od czego zależy, że to mamy ten zespół, albo nie będziemy go mieć.
To zależy od, ja bym też tak tylko może innymi słowy ujęła, że możemy mówić o takim pomyślnym starzeniu i niepomyślnym, tak? I to jest właśnie, jak ktoś wchodzi niestety w ten zespół słabości, to znaczy, że niestety ten proces starzenia przebiega niepomyślnie. I tutaj, odpowiadając na pani pytanie, to jest kwestia i właśnie chorób współistniejących, ale bardzo ważny jest ten styl życia, to, że jestem aktywny, że się odżywiam, że mam kontakt z innymi ludźmi, tak?
Często jest właśnie u osób w wieku podeszłym rodzina trochę jest hamulcowym, tak nazwę to może kolokwialnie. Niech mamusia nie chodzi zimą, bo dokładnie, jeszcze się przewróci i połamie, więc lepiej zostać może w domu. Tak. To oczywiście jest pewnie taka działanie z troski, ale możemy sobie nie zdawać sprawy, że trochę hamujemy tę osobę i trochę możemy pogorszyć jej stan ogólnie, prawda?
Zdecydowanie. W takim, mając oczywiście dobre intencje, właśnie takie wyręczanie osób starszych z różnych aktywności, na pewno będzie prowadziło właśnie i do zwiększonej utraty siły mięśniowej, tak, a w efekcie właśnie do pogorszenia takiej, powiedziałabym, ogólnej kondycji, takich rezerw, które pozwolą właśnie poradzić sobie z jakąś ciężką chorobą. I na przykład nawiązując do badania Pol Senior, okazało się, że takich pacjentów, którzy, można powiedzieć, prezentują taki niepomyślny model starzenia, tak? To jest około tam 16%, ale gdybyśmy popatrzyli na liczby bezwzględne, to jest 1 300 000 osób po 60 roku życia. Ale tutaj właśnie, ponieważ zaczęliśmy tą audycję od prewencji, ja bym jeszcze poszła krok dalej, ponieważ myśmy się też w badaniu Pol Senior przyjrzeli nie tylko o temu, ile osób jest już właśnie w takim zespole słabości, ale ile osób jest nim zagrożonych. I tutaj nas bardzo zdumiały, i zaniepokoiły te liczby, bo się okazało, że połowa ponad, tam 50% to jest.
Czyli 5 milionów, tak?
Tak, prawie 5 milionów Polaków w wieku 60 lat i więcej, niestety jest z nim zagrożona. To znaczy, że jeszcze to nie jest ten etap, ale niestety, jeżeli dalej nie będzie odpowiedniego zmian w stylu życiu, odpowiedniej opieki medycznej, to te osoby niestety, powiedziałabym, że wejdą niestety w tą taką niekorzystny scenariusz i w efekcie później w przypadku właśnie, tak jak mówię, jakiejś ciężkiej infekcji, konieczności leczenia na przykład onkologicznego, te osoby, ich organizm sobie nie poradzi po prostu z tym.
Tutaj jest jedna rzecz, to są sprawy związane z medycyną, ze zdrowiem, z prewencją chorób, ale druga sprawa chyba obok, która się również powinna jakoś rozwijać, toczyć i być zbadana, to jest sprawa aktywności społecznej tych osób, żeby nie było tak, że ktoś przechodzi na emeryturę i jest koniec jego aktywności, właściwie on siedzi w domu, ewentualnie, nie wiem, jeszcze jak ma działkę, to idzie na działkę,
tak.
A potem jak osiąga wiek lat 80, to już w ogóle mało wychodzi z domu na przykład.
Dlatego jestem bardzo wdzięczny ministrowi, profesorowi Seweryńskiemu, który 15 lat temu zaproponował naszemu środowisku wykonanie Polseniora pierwszego. On go zbudował z części zdrowotnej i części społecznej. I ta część społeczna reprezentowana przez naszych partnerów, bo Gdański Uniwersytet Medyczny koordynował to badanie na całą Polskę z 89-osobowym gronem ekspertów uczonych, to Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, socjologia z naszego Uniwersytetu Gdańskiego. To są wszystkie te środowiska, gdzie widać, że sytuacja społeczna, materialna, mieszkaniowa, komunikacja z innymi osobami, środowiskami, nierówności, jakie w Polsce są, to wszystko mogliśmy zbadać i zbadaliśmy razem. To są naczynia połączone. To jest projekt Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy, Rodziny i Społecznej.
Ale teraz chciałabym od Państwa przynajmniej trochę optymizmu usłyszeć, jakichś optymistycznych informacji dla naszych słuchaczy. To znaczy, czy wiadomo, co trzeba zrobić, co my możemy zrobić, mając seniorów wśród swoich bliskich, albo sami, gdy jesteśmy seniorem, żeby no, ta nasza starość nie była taka smutna, samotna, czy możemy, jak możemy o to zadbać?
Ja bym przede wszystkim podkreśliła kwestię bycia aktywnym, tak szeroko, w szerokim rozumieniu tego słowa. To znaczy, z jednej strony jest znowu bardzo wiele danych z różnych badań wskazujących, że aktywność fizyczna, najlepiej regularna, codzienna, i to nie tylko taka aktywność, jak nazywamy aerobowa, tak? Czyli to, co najczęściej robimy, chodzenie, nie wiem, może Nordic Walking, ale na przykład w tej chwili od lat wiemy, że badania, tak, czy ćwiczenia oporowe, tak? Czyli na przykład tak jak są takie siłownie na świeżym powietrzu, w tej chwili wydaje mi się, że ta dostępność na przykład no, w Trójmieście jest naprawdę dobra, że właśnie ćwiczenia takie właśnie bardziej siłowe, oporowe, oczywiście dostosowane do naszych możliwości, one niebywale wzmacniają nasze mięśnie.
No i też trzeba pamiętać o głowie, prawda?
Ta sama aktywność fizyczna bardzo poprawia pracę mózgu. Mogłoby się wydawać, co ma wspólnego to, że mój mięsień czworogłowy uda ćwiczy z moim mózgiem. Naprawdę nad wyraz dużo wspólnego.
Ale głowa to nie tylko czynności poznawcze, ale też musi być głowa wyedukowana. I tutaj jest projekt Polsenior 2 pokazał, jak wiele trzeba nauczyć Polaków, ale nie najstarszych, a od młodych. Od studentów medycyny po średnie pokolenie dzieci, jak należy postępować, i rodziny wielopokoleniowe to jest skarb, jak teraz się socjologowie i psychologowie społeczni to widzą, gdzie takie środowisko dla osób najstarszych jest najlepsze, więc olbrzymie potrzeby, jeśli chodzi o edukację całego społeczeństwa, jak sobie poradzić z naszym starzeniem, które tak szybko następowało przed pandemią, ona to nam bardzo wykrzywiła, ale teraz do tego procesu wrócimy.
I jeszcze na koniec chciałam zapytać o, wiadomo, że sytuacja wielu osób w wieku podeszłym finansowa nie jest najlepsza. Ale nie można chyba powiedzieć, że my mamy mało pieniędzy, to nie będziemy chodzić na spacery, prawda? Czy tak, nie będziemy starali się być aktywni. Niemniej, jeśli na przykład przyglądaliście się Państwo polskim seniorom, znacie na przykład może też badania i takie porównawcze statystyki dotyczące innych krajów europejskich, to jak my wyglądamy na tym tle?
Bardzo różnie. Bardzo różnie, i na przykład badaliśmy wykluczenie cyfrowe, no bo dobrze jest być przy swoim komputerze w domu i załatwić wszystkie sprawy bankowe, nawet zakupy przez internet. I okazuje się, że wykluczenie cyfrowe najstarszych Polaków jest na bardzo wysokim niestety poziomie. Tylko kilka procent korzysta z takiego sposobu. Ale to w Europie jest tak, że w Holandii większość potrafi, a w Hiszpanii czy w niektórych krajach południowych, tak jak w Polsce, więc...
Ale to są, panie profesorze, ludzie, którzy w pewnym momencie, jak internet wszedł tam, powiedzmy, w 90-tych latach do użytku i weszły wszystkie przenośne urządzenia, smartfony teraz i tak dalej, bankowość mobilna właśnie...
Jeszcze zdążyli się nauczyć.
To są ludzie, którzy właśnie może nie zdążyli się nauczyć, bo już na przykład byli wtedy, nie wiem, na emeryturach, albo
no
byli...
No tak, ci wykluczeni to właśnie, tak jak pani redaktor mówi.
I to jest właśnie to, czyli to jest może szansa na to, żeby to się poprawiło, te dane, za jakiś czas, bo pokolenia...
To są kolejne ważne informacje. Rzecznik Praw Obywatelskich tym się bardzo mocno zainteresował, zaprosił nas na konferencję do siebie i te wszystkie dane bardzo dokładnie mu pokazaliśmy. I rzeczywiście tutaj jest dużo dobrego do zrobienia, jeśli chodzi o wykluczenie cyfrowe najstarszych Polaków.
To teraz mamy wytyczne już, jeśli chodzi o seniorów w Polsce. Co się będzie dalej działo? Czy pokolenia kolejne mogą widzieć gdzieś jakąś nadzieję, że będzie lepiej?
Myśmy się nauczyli z Polkardu sprzed 20-15 lat, że niektóre rzeczy, o które politycy słuchają, to się dzieją, ale na przykład zawiodła prewencja wtórna po zawale, więc trzeba to jak gdyby mocniej powiedzieć. W związku z tym nie tylko przygotowaliśmy raport z tego badania, który jest obszerną, tam 1000-stronicową monografią, ale rzeczywiście w poniedziałek, pewno na inauguracji roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, będziemy mogli wręczyć, jeśli z drukarni dojadą, pierwsze opracowane rekomendacje dla rządu i samorządów,
będące minister zdrowia w Gdańsku,
takimi strategicznymi wnioskami dla polityków, jak poprawić sytuację, którą teraz mamy.
Bardzo Państwu dziękuję za przyjście do studia. Profesor dr habilitowany Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, internista, międzynarodowy ekspert w zakresie prewencji epidemiologii chorób serca, konsultant w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego oraz członek Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk i doktor nauk medycznych Hanna Kujawska-Danecka z Katedry i Kliniki Reumatologii i Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz geriatra, wojewódzka konsultant w tej dziedzinie medycyny, byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję jeszcze raz za przyjście do studia.
Dziękujemy bardzo.
Z Państwem się żegnam. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Radiowo, naukowo.